Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. No i proszę, drodzy Państwo, w studiu Radia Kraków Kultura Krzysztof Pietraszewski, dyrektor artystyczny festiwalu Sacrum Profanum. Dzień dobry, Krzysztofie.
Dzień dobry.
Dziś mamy mnóstwo czasu na to, żeby porozmawiać o tym nie tylko co w programie Sacrum Profanum, ale nade wszystko wydaje mi się o tym wszystkim, co wokół, bo to jeden z tych festiwali, w których wydaje mi się, że idea i to, co on niesie ze sobą nie tylko koncertowo, jest co najmniej tak samo istotne jak muzyka.
To jest chyba taki sposób na opowiedzenie o programie, który sam w sobie często miejscami może niewiele mówić i na złapanie uwagi, ale ja też wykorzystuję, to jest powiedzmy ten podstawowy cel, gdzieś tam domyślny budowania narracji przy festiwalu, ale tak naprawdę ja go wykorzystuję do tego, żeby trzymając tę uwagę odbiorców, coś powiedzieć, coś przekazać, do czegoś skłonić i może tym programem jako całością, też układając wówczas do jakiegoś klucza ten program, no właśnie stworzyć festiwal de facto, a nie tylko
serię koncertów,
dokładnie, tylko w krótszym czasie.
W tym roku festiwal trochę łamie te konwencje triady czy trylogii, którą zapoczątkowałeś w 2020 roku. Była młodość, później w 2021 dojrzałość. Tej dojrzałości musieliśmy się uczyć dość szybko, powiedziałbym, ze względu na warunki, w których pracowałeś nie tylko ty, ale właściwie całe środowisko kulturalne, a nawet i my wszyscy codzienni, nie tylko konsumenci kultury, ale w ogóle konsumenci, bo przecież było nie było, żyjemy w neoliberalnym świecie. I powiedz, Krzysztofie, bo teraz czekają nas gatunki zagrożone wyginięciem. Skąd to przełamanie?
To jest trochę przełamanie, ale też z drugiej strony to nie jest tak, że to nie pasuje do
wiem,
do
ta eschatologiczna nutka, która w tym cały czas błądzi, faktycznie w jakiś sposób domyka, ale tak powiedziałbym, że dość brutalnie nawet.
Nawet tak mówisz. To ja liczyłem na to, że będzie... znaczy po pierwsze nie wyobrażam sobie kończenia tej trylogii po tym wszystkim, co się wydarzyło. Planowaliśmy tę trylogię w 2019 roku, więc przed tym wszystkim, o co jesteśmy, no powiedzmy, bogaci, trzymając się neoliberalnej nomenklatury. Więc nie wyobrażam sobie teraz kończyć jej tak, jak uprzednio zostało to zaplanowane. I nawet nie chcę mówić, jaki był ten plan, bo to w obecnej sytuacji jest po prostu nietrafione. Ale no, festiwal to jest żywy organizm, więc pracujemy nad nim jakoś, nie wiem, no elastycznie i dostosowujemy się do tego, co się dzieje. To też wymaga de facto takiej elastyczności, bo pracujemy z ludźmi, pracujemy w jakiejś rzeczywistości, to wszystko się zmienia. Ludzie chorują, odmawiają z jakichś osobistych względów, przyjazdu i tak dalej, więc trzeba być zawsze gotowym na jakąś zmianę i nie ma sensu się na nią zamykać. Wydaje mi się, że sposób, w jaki ujęliśmy ten problem schyłku, bo to właściwie w gruncie rzeczy o to chodzi, i otwiera nas na po pierwsze nowe interpretacje i tak z jednej strony szersze, z drugiej strony już jakoś ukierunkowane, i to jest wydaje mi się cenne, że to nie jest tak zupełnie całkiem otwarta sprawa, a z drugiej strony no wydaje mi się, że może być takim wezwaniem do działania.
Właśnie takie też odnoszę wrażenie, bo te gatunki są dopiero zagrożone wyginięciem, co oznacza, że jesteśmy w takim punkcie, w którym jeszcze możemy coś zrobić, żeby je od tego uchronić.
Mi o tym nieustannie przypomina moja córka, 5-letnia Gaja, dla której los planety...
Gaja to takie bardzo ziemskie imię, chciałbym zauważyć, mocno mitologiczne.
Dokładnie, nie wiem, czy to my ją tak predestynowaliśmy, chyba nie jesteśmy autorami jej zafascynowania losami planety, ale dla niej i dla jej koleżanek z przedszkola to są prawdziwie ważne tematy. Niejednokrotnie słyszałem, że planeta, zwierzęta, rośliny, moje przyjaciółki, a dopiero potem wy, rodzice. To są moje priorytety. Jeżeli pięciolatka potrafi mi to powiedzieć z uśmiechem w twarz, i to nie jest, wiesz, takie dziecko nie mówi przecież niczego z...
Przeciwko,
ani też z wyrachowania. To jeszcze za wcześnie. Nie przekładajmy na swoich gdzieś dróg myślenia na takie dzieci. To mnie to naprawdę wzrusza, ale też łapie za gardło i powoduje, że ja chcę jeszcze coś spróbować zrobić. Że to jest rzeczywiście istotne, żeby to nawet nie dla nas, tylko dla tych kolejnych pokoleń spróbować jeszcze ten los odmienić. I o ile ja też biję się ciągle z taką, nie wiem, niesprawiedliwością w jakimś sensie, że ciągle nie pociąga się do odpowiedzialności i do tej zmiany tych, którzy rzeczywiście mają na to duży wpływ. I tu nawet nie tylko myślę o politykach, ale przede wszystkim o wielkich korporacjach, które mogą sobie zapakować swoje produkty w trzy rodzaje opakowań jednocześnie, które są właściwie nierozerwalnie ze sobą połączone albo zrzucają na konsumenta ten trud, nie wiem, odrywania etykiety od szklanej butelki i jeszcze jakiegoś kartonika, w który to jest zapakowane, żeby wyglądało na bardziej eko. No przecież w takich absurdalnych, do takich absurdów dzisiaj dochodzi i to jest okej, nie? Tak można. To mimo wszystko musimy tworzyć tę masę krytyczną po prostu i w końcu przełamać ten trend. Więc te gatunki rzeczywiście są jeszcze zagrożone. Ja jeszcze się łudzę, że nie jest za późno, że to jest za 5-12. Trochę mi to przypomina w ogóle w jakimś sensie klimat taki zimnowojenny właśnie.
Tego,
nie?
Zegara atomowego, który przybliża się do tej 12 krytycznej, czasem oddala przy jakimś rzeczywiście polepszeniu stosunków.
Tutaj tylko jest inna funkcja tego guzika. Tam guzik wszystko kończył, tu może zacząć. Odbudowę. To znaczy, ja metaforycznie
bardzo,
patrzę na ten...
bardzo optymistyczne spojrzenie właściwie, że rzeczywiście ten punkt jest krytyczny, ale w tym sensie, że od niego może się rozpocząć zmiana tylko i wyłącznie na lepsze, bo w zasadzie ta na gorsze postępuje cały czas i ona nie wymaga żadnego guzika.
No niestety tak jest, tak.
To jest aspekt taki bardzo mocno ekologiczny, tej idei festiwalu, ale rozumiem, że o gatunkach możemy też rozmawiać w nieco innych wymiarach, zwłaszcza odnosząc to do Sacrum Profanum, czyli było, nie było festiwalu muzycznego.
No to jest akurat trochę zaskakujące. Wydaje mi się, że dopiero po tym, jak się usłyszy tę drugą interpretację, to ona staje się oczywista, ale taka na początku nie jest. Nie mówimy przecież, czy to gatunki roślin, czy zwierząt, czy muzyki. Czy sztuki, czy gatunki to są literackie, czy filmowe. Wiadomo, to jest akurat festiwal muzyczny, więc skupimy się na tych muzycznych, ale jeśli spojrzeć i wytworzyć taką paralelę między właśnie tym umierającym światem bioorganizmów wokół nas, to równie dobrze możemy to przełożyć na spojrzenie na kulturę, które też wymaga naszej troski, naszego zaangażowania, naszej uwagi.
Nie przypadkiem chyba często się używa takich agrarnych skojarzeń typu uprawiać kulturę albo ją pielęgnować, że trzeba podlewać. Ona zawsze wymaga jakiegoś zewnętrznego działania. Oczywiście pracuje sama z siebie, tak samo jak i natura ewoluuje, ale jednak bez naszej dodatkowej troski, czy to na poziomie ekonomicznym, czy politycznym, czy właśnie festiwalowym, który też w jakiś sposób pomaga uwypuklić pewne zjawiska, ona też trochę obumiera.
No a jeszcze pójdę krok dalej z tym porównaniem agrarnym, bo jeśli spojrzeć na działania wojenne, którym też niestety możemy się w tej chwili przyglądać niemal na żywo, to chcąc zadać jakiemuś państwu, narodowi cios, nie tylko niszczysz elewatory zbożowe.
Tak, infrastrukturę taką stricte żywnościowo-energetyczną na przykład.
Tak, tylko też za cel obierasz obiekty kulturalne, które są miejscem schronienia, ale też nośnikiem
tożsamości.
W tym wypadku też no, narodu jako takiego, nie? To znaczy to jest też ważny element spajający ludzi, gdzieś łączący ludzi wspólnotę. I teraz możemy ją nazywać narodem, możemy ją nazywać inaczej, ale generalnie chodzi o to, żeby ludzie czuli, że mają coś wspólnego, coś, co ich łączy. Więc to zagrożenie właśnie kultury też jest teraz namacalne bardzo. I rzeczywiście te zagrożone gatunki muzyczne, które są właściwie rdzeniem tego, co na festiwalu Sacrum Profanum pokazujemy, wydawało mi się wdzięcznym właśnie ujęciem tych dwóch kwestii w jedno hasło, które zamknęło tę trylogię w nieoczywisty sposób i taki dostosowany trochę bardziej do tego, jak nam się ta rzeczywistość przez lata zmieniła. No dojrzeliśmy do tej zmiany w zeszłym roku.
Tak, szybko, ale trzeba przyznać dość skutecznie.
No to dziękuję. To się cieszę, że jeżeli ta idea się podoba i rzeczywiście ten rozwój widać. Ja widzę rozkwit też festiwalu po tych dwóch latach przerwy. To jest źle powiedziane, ale widzisz, to mentalnie gdzieś siedzi, nie? Że to był jakiś taki czas niepełnowartościowy, niewykorzystany i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeżeli próbujemy się ad hoc dostosować do tej rzeczywistości, która się zmieniła tak gwałtownie przecież, to było... Jak sobie przypomnę, marzec 2020 i maj na przykład 2020 i później wrzesień 2020, to są w ogóle trzy różne epoki w jakimś sensie, a my w tym byliśmy i jakoś reagowaliśmy na to wszystko na bieżąco. To wyjście już było z pandemii o wiele bardziej płynne i jakieś takie może mniej problemowe.
Rzeczywiście, natomiast wejście w nią i trwanie w niej było mimo wszystko dość gwałtowne i wydaje mi się dojmujące dla nie tylko sektora kultury, ale właśnie z takiego naszego czysto osobistego punktu widzenia. Pozwolę sobie na lekką dygresję, ale ostatnio rozmawiałem z moją dobrą znajomą na temat jej dziecka, które po prostu przez dwa lata izolacji popadło w jakieś takie bardzo ciężkie, depresyjne stany. I okazuje się, że my dopiero teraz zaczniemy zauważać tak naprawdę, co stało się z nami samymi i z ludźmi w naszym otoczeniu przez ostatnie dwa lata. Więc ja właściwie muszę ci powiedzieć, że ten optymizm, który wyczuwam w tytule czy przewodnim motywie Sacrum Profanum, też trochę słyszę u ciebie, bo użyłeś na przykład słowa rozkwit. W związku z tym po dwóch latach takiego przyczajonego festiwalu, nie tylko twojego, ale też wielu innych, w tym momencie dopiero mamy okazję faktycznie w jakiś sposób wrócić. Oczywiście obciążeni czy bogaci, jak wspomniałeś o te doświadczenia i to, co się dzieje w tej chwili w Ukrainie, ale jednak staramy się wracać. Bardzo tego potrzebujemy.
Ten rozkwit znów nas gdzieś do roślinności przybliża. Rzeczywiście nie myślałem o tym wcześniej, nie zauważałem tego, ale jest w tym dużo racji. No ja nie mógłbym być chyba bardziej podekscytowany jak w tym roku i to nie tylko z tego powodu, że właśnie te możliwości są większe, ale też dlatego, że mamy 20. edycję i to też zawsze jest jakiś taki ważny punkt. Każda okrągła de facto edycja jest powodem do podsumowań, do jakiegoś takiego zatrzymania się na chwilę i zastanowienia, dokąd dalej. I to myślę, że też te myśli krążące wokół tego skłoniły nas do zmiany na hasła, na gatunki zagrożone wyginięciem. I jeszcze jest jeden trop muzyczny odczytywania tego hasła i to są rzadkie instrumenty, które no właśnie mogą, które znikają ze scen, na których ludzie przestają grać, których jest dosłownie kilka egzemplarzy na świecie. I to jest na przykład syntezator Serge'a, który przywiezie Thomas Ankersmith na festiwal. To są takie instrumenty, których nie da się wypożyczyć, tylko właśnie ten ktoś, kto o niego dba i kto go naprawia i będzie naprawiał tak długo, podtrzymywał go przy życiu tak długo, jak tylko to jest możliwe, będzie zapewniał mu de facto przetrwanie. Ale to jest też harfa elektryczna na przykład, bardzo, bardzo rzadko wykorzystywana i właściwie prawie nieznany instrument. Natomiast w świecie muzyki współczesnej to już harfa po prostu jest takim gatunkiem.
Zagrożona wyginięciem. Trochę cię sprowokuję może tym pytaniem, ale odwróćmy troszeczkę tę narrację i zastanów się, czy to nie jest tak, że to jest zupełnie naturalny proces, że tak samo jak my się zmieniamy, nie tylko pod wpływem tych zewnętrznych czynników, które ostatnio nas dopadły bardzo mocno i faktycznie dały o sobie znać, ale też i w jakimś takim naturalnym, ewolucyjnym procesie, znowu to odniesienie trochę do takiej ekologii, trochę do biologii, ale jednak także obecne w kulturze, że to jest zupełnie naturalny proces, że zmienia się instrumentarium, że zmienia się sposób wykonywania muzyki, sposób jej odbioru też z punktu widzenia nas, słuchaczy. Akurat teraz jesteśmy w radiu i to jest pewnego rodzaju ewenement, ale wciąż wchodzą nowe serwisy streamingowe, zmienia się sposób dystrybucji muzyki, nawet jeżeli czasem wracamy do takich sentymentalnych rzeczy jak kasety na przykład, albo wielki powrót winyli, ale to wszystko jest w jakiś sposób chyba naturalny proces ze względu na to, że cały czas przychodzą nowe pokolenia, które mają inne potrzeby zupełnie.
To jest absolutnie racja, tylko tu nawet nie chodzi o jakiś teraz zryw, żeby...
Sztuczne podtrzymywanie przy życiu?
Nie, nie. No właśnie to raczej upatrywałbym tutaj takiego życia w cyrkularnym obiegu i w jakimś takim powracającym falami nostalgicznym zapatrywaniu się w przeszłość i de facto recyklingowaniu kultury, tego, co już wcześniej zostało dobrze i wytworzone, i przetworzone, i tak dalej. I wydaje mi się, że trudniej jest, i to się jednak dzieje o wiele, wiele rzadziej, tworzyć nowe, bo po tych tysiącach lat wytwarzania kultury trudno jest powiedzieć jeszcze coś nowego. To się oczywiście zdarza, ale już coraz rzadziej. I nowe technologie też niespecjalnie w tym już pomagają. Być może potrzebujemy kolejnego przełomu technologicznego, żeby otworzyć nowe możliwości, ale z jakichś powodów w różnych dziedzinach kultury ten moment spojrzenia w przeszłość następuje i to przecież tak w modzie, jak i w filmie, czy muzyce, czy literaturze, czy w teatrze, czy w muzyce, czy właśnie na bazie instrumentarium, to ja co chwilę możemy obserwować. I na przykład organy piszczałkowe kiedyś, no nie tylko jeden z najważniejszych instrumentów od momentu właściwie powstania w muzyce, ale też wreszcie miał też ważny moment w muzyce już współczesnej, w drugiej połowie XX wieku. Później no, poszedł w jakąś odstawkę, gdzieś zatrzymał się w muzyce dawnej, albo w muzyce sakralnej i w ostatnich bodaj 5 latach ja dostrzegam ogromny rozkwit tego akurat instrumentu właśnie w takiej muzyce najnowszej na bazie takiego myślenia albo mikrotonowości, albo głębokiego słuchania długich tonów, minimalnych zmian w brzmieniu czy w strukturze tych utworów. Takich utworów niemal medytacyjnych, dronowych. No, właściwie te gatunki rozwijane zupełnie alternatywnie otworzyły, wydaje mi się, ten instrument w myślach kompozytorów, akademików na jakieś nowe grunty. Nie wiem, czy to jest dobra rekonstrukcja akurat tego procesu, który zaszedł, ale efekt nasuwa gdzieś takie skojarzenia zdecydowanie, tym bardziej, że też postaci tych obu scen gitarowej, dronowej na przykład i organowej, tej współczesnej się przenikają. Myślę tu na przykład o Stevenie O'Malley i Kali Malone, którzy ze sobą współpracują, a de facto z tych dwóch różnych światów do tej współpracy podeszli. I to jest w ogóle koncert zamknięcia, tak już na marginesie.
Miałem właśnie troszeczkę sprowadzić właściwie nas obu do parteru, bo wyszliśmy od idei, zaczęliśmy rozważania, a tak naprawdę wciąż nie wiemy, w jaki sposób idea ma się w taki najbardziej możliwy, bezpośredni sposób do programu, czyli mówiąc wprost, co przygotowałeś na Sacrum Profanum i jednocześnie w jaki sposób będzie to korespondować z tą, było nie było, ważną rozmową, którą cały czas toczymy.
To jest, wydaje mi się, najistotniejsze w tej naszej rozmowie, ale też i w mojej pracy, żeby to przełożenie było i żeby ono było czytelne i żeby to hasło no, mimo wszystko służyło zainteresowaniu programem. Kończąc myśl, zaproszę tylko na właśnie na to zamknięcie, które nie przez przypadek właśnie jest ostatnim punktem, bo kusiło, żeby zamknąć czymś wielkim, czymś pompatycznym i to jest chwilę wcześniej w niedzielę 11 września, ale już na sam koniec chciałbym dać publiczności możliwość właśnie, nie wiem, z jednej strony jakiegoś takiego spokojnego powrotu do rzeczywistości pofestiwalowej, czyli takiego płynnego zejścia i o takie wyciszenie, o zresetowanie percepcji i o moment na wytchnienie czy refleksję w koncercie Resting idzie. Będą to dwie kompozycje na organy piszczałkowe, zresztą na odrestaurowane organy w Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie. To jest też chyba słuszny powód, żeby właśnie w tej sali wykorzystać to, że mamy de facto no, świeżo oddany po żmudnym procesie renowacji instrument. I posłuchamy utworów Ellen Arkbro, szwedzkiej kompozytorki, właśnie współtworzącej tę scenę nową organową, o której mówiłem, i Antonego Paterasa, australijskiego kompozytora, którego na Sacrum mieliśmy okazję posłuchać w 2019 roku, to już było tak dawno temu, na otwarcie z kolei festiwalu, to był koncert gdzieś mylący nas akustycznie, pseudoakuzis z podwójnym septetem, więc teraz w zupełnie innym wydaniu, w zupełnie innym też celu, wtedy było dość frenetycznie, teraz będzie bardzo
statycznie.
Spokojnie, tak, tak. I myślę, że ja trochę może egoistycznie podchodzę akurat do tego punktu programu, bo ja potrzebuję czegoś takiego po festiwalu. Zejście do, powrót do normalności z wysokiego C jest dla mnie trudniejszy niż z takiego, no właśnie, zrelaksowania. Więc na wzór, nie wiem, chill roomu, w którym kończymy imprezę, to możemy w filharmonii się wychillować i spokojnie w poniedziałek wstać do roboty.
Myślę, że twoja perspektywa też jest dość specyficzna, bo państwo może, nie wszyscy to wiecie, ale jednak bycie w wirze wydarzeń i odpowiedzialność, która spoczywa na osobie, która w zasadzie spina wszystko, myślę tu oczywiście o tobie w tym momencie, jest taka, że w zasadzie przez te 10 festiwalowych dni pewnie tracisz kilka kilo i jednocześnie poziom adrenaliny jest w zasadzie cały czas tak wysoki, że trudno rzeczywiście bez takiego łagodnego zejścia wyskoczyć z tej nierzeczywistości, bo taka jest idea festiwalu, żeby on trochę nas wybijał z codzienności.
No tak, tak, tak. Ale też no, nie tylko ja jestem tak zaangażowany w odbiór tego festiwalu, chociaż rzeczywiście dochodzą jakieś dodatkowe elementy. Natomiast jest część publiczności, która go chłonie w całości. I ja też staram się myśleć o programie festiwalu właśnie o jakiejś całości. To jest dla mnie też swojego rodzaju kompozycja, która ma no właśnie różne momenty i ma początek, ma zakończenie, w środku są różne zwroty akcji czy rozwinięcia i tak dalej i lubię o tym w ten sposób myśleć, dlatego to jak się festiwal otwiera albo to jak się kończy niejednokrotnie jest to celowym zabiegiem i zaczynać będziemy zresztą nieprzypadkowo zaczynamy od małych rzeczy i kończymy na małych. Myślę tu o obsadzie tylko i wyłącznie, bo festiwal rozpocznie Ewa Lipsien z recitalem na flet. w którym zagra również takie utwory, które pasowałyby świetnie do tego organowego koncertu. To będą dwa utwory z nurtu litewskiego minimalizmu, które no wprost super korespondują z taką muzyką organową i też pozwolą nam się przestroić z kolei w tę drugą stronę, z tej rozedrganej rzeczywistości na właśnie tę trochę sakralizowaną mimo wszystko rzeczywistość festiwalu i poczuć, no właśnie dać nam chwilę na to, żeby się przygotować, dostroić do tego, co będziemy mogli przez kilka dni chłonąć. Ten moment przejścia, to jest dosłownie moment jakiś transformacyjny wejścia do festiwalu, jeżeli się wchodzi do niego oczywiście na dłużej, a nie na chwilę. Więc warto o tym pamiętać, warto o tym myśleć, że to jest właśnie swego rodzaju święto, które wymaga od nas też jakiegoś przygotowania.
Przygotowania, oczywiście. No dobrze, ale co z osobami, które będą miały czas tylko i wyłącznie na to, żeby wpaść na jeden albo dwa koncerty gdzieś w środku?
To wtedy bez tego przygotowania i bez tego przestawiania się mogą wejść po prostu w te najbardziej no, może gorące punkty tego programu, te, w których...
A które uważasz za najbardziej gorące?
No, takie punkty kulminacyjne są dwa, bo też festiwal rozprasza się trochę w czasie, to znaczy jest zorientowany w tym czasie 2-11 września na dwóch weekendach i pierwsza kulminacja, to, czy pierwsza część powiedzmy festiwalu trwa od piątku do poniedziałku, druga od czwartku do niedzieli, więc takie dwa zestawy po 4 dni i w każdym z nich w niedzielę mamy taki moment no, w jakimś sensie kulminacyjny, to będzie koncert gitarowy, Gitar Olimpiad i Eko-Opera Neo Arctic. To są dwa najważniejsze punkty
Neo
tego.
Arctic jako najbardziej gorący moment.
Oj tak, myślę, że tak. To znaczy, nawet jeżeli w treści to będzie, mam nadzieję, chłodzący nasz optymizm spektakl, który właśnie wprost będzie mówił o tym, jak to człowiek jest głównym zagrożeniem dla całej planety i dla samego siebie, jak epoka antropocenu stała się no, w jakimś sensie tą najbardziej krytyczną, w którą my razem z planetą weszliśmy. To jest 12 pieśni napisanych do słów Sjöna, islandzkiego poety, ale i też wytrawnego librecisty, który do niejednej opery napisał tekst i właściwie w tym się specjalizuje. Zaczynał kiedyś, to jest coś, co za nim też podąża całe życie, więc ja z tego skorzystam. Zaczynał od współpracy z Björk i w Sugar Cubes razem ze sobą współpracowali. Natomiast muzycznie też jest rzecz ciekawa z tego powodu, że łączy z jednej strony brytyjskie post-techno z łotewską muzyką churalną, która też jest taką ich, powiedziałbym, narodową siłą w muzyce współczesnej. Jeżeli na Litwie ten minimalizm, w Rumunii spektralizm, to tam na Łotwie jest to przede wszystkim muzyka churalna. Tam jest dużo tradycji wspólnotowego śpiewania i odbierania muzyki właśnie i też skupiania się na tej warstwie wokalnej i to połączenie zagrało, wydaje mi się, bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć wybitnie i nawet zaskakująco czasem dobrze ten chór, łotewski chór radiowy swoją drogą, bardzo dobrze brzmi na tych bitach Andiego Stota, bo to on jest tym brytyjskim producentem odpowiedzialnym za warstwę muzyczną i Chris Ausnieks, młody łotewski kompozytor za tę drugą część. Przy czym oni ze sobą de facto współpracowali i nie da się wyróżnić
prymatu żadnego.
Ani prymatu, ani też poszczególnych części, które byłyby skomponowane przez jednego czy przez drugiego, tam słychać to, że pracowali razem. O ile wiadomo, że bity raczej są Andiego, a harmonie Christa, to w dalszym ciągu one są dobrze ze sobą zszyte, połączone i szyte tak, że nie widać fastrygi, tylko wiesz, to się ze sobą dobrze łączy. Natomiast w ogóle zjawiskowy jest ten spektakl, wyprodukowany przez Hotel Proforma, też bardzo sprawny dom produkujący tego typu wydarzenia właśnie teatralno-operowe i zawsze na kanwie muzycznej, który swego czasu pracował z D-Knife na przykład nad Tomorrow in a Year. To jest też wielka strata, że to nie zostało pokazane w Polsce, choć były do tego przymiarki w Katowicach, zdaje się. Świetny kawałek muzyki, ale też właśnie kawał dobrego spektaklu i tutaj jest właściwie miejscami podobnie, to znaczy też mamy z jednej strony przedstawiciela takiej sceny elektronicznej i podszytej bitem, a z drugiej strony jest to zgrabnie przeniesione do świata muzyki współczesnej, a do tego narracja jest absolutnie porażająca i właśnie ona daje mimo wszystko nadzieję, to znaczy jest w tym wszystkim taki wake up call i call to action jednocześnie właśnie, więc to państwo wybaczą te anglicyzmy. Natomiast
zatrzymajmy się na chwilę, bo jesteśmy w radiu, co daje nam pewne możliwości, oczywiście nie tak pełne jak oglądanie spektaklu czy opery kameralnej własnymi oczyma na scenie. Albo chociaż jak przez ostatnie 2 lata, przez najróżniejsze urządzenia, które zostały do tego stworzone. I może posłuchajmy kawałka Neo Arctic, który przygotowałeś, Krzysztof, po to, żebyśmy mogli w jakiś sposób nie tylko rzucać słowem, ale także i to zilustrować.
Bardzo proszę.
Radio Kraków, kultura i kultura na co dzień. W naszym studiu wciąż Krzysztof Pietraszewski, dyrektor artystyczny festiwalu Sacrum Profanum. Słuchając Andy'ego Stota i łotewskiego chóru, właściwie zrozumiałem już nawet bez tego scenicznego sztafażu, dlaczego uważasz, że jest to pierwszy punkt kulminacyjny festiwalu.
Właściwie drugi chronologicznie, ale tak, ale jest to no, chyba najważniejszy punkt w ogóle tego programu, też przez to połączenie wprost z hasłem i przez dużą komunikatywność tej muzyki, tego utworu i też taki powiedziałbym rozmach produkcyjny, który też jest potrzebny do tego, żeby zainteresować czasem tych, którzy właśnie tylko od święta zaglądają do takich sal.
Właśnie też takie odniosłem wrażenie, że jednak ten, nazwijmy to, próg wejścia, czyli to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, pewnej narracji festiwalu, która ma swoją dynamikę, rozwija się, przygotowuje nas wcześniej, że to akurat, myślę tu o Neo Arctic, nie wymaga rzeczywiście tego specjalnego przygotowania, tylko można po prostu wejść faktycznie w to od razu.
Niemal wbiec z ulicy, dokładnie tak. To są ważne momenty w festiwalu, bo jego misją wciąż jest popularyzować i zachęcać tych, którzy jeszcze nie spróbowali, właśnie do tego, żeby się otworzyć na taką muzykę alternatywną w dużym skrócie. No bo to dla mnie w dalszym ciągu muzyka akademicka jest, to jest paradoks dzisiejszych czasów, ale jest dzisiaj jakąś alternatywą.
W awangardzie czy alternatywie, tak? W obiegu, który jest rzeczywiście gdzieś obok tak naprawdę i zupełnie nieoczywisty. No ale jednocześnie tutaj mamy kilka wątków, przynajmniej ja tak to czytam. Z jednej strony oczywiście tytuł i Neo Arctic, który bardzo dobrze koresponduje z całą ideą festiwalu. Z drugiej strony elektronikę, czyli trochę niby alternatywną, ale już w sumie muzykę codzienności, bo ona przeszła do mainstreamu. I jeszcze sięgnięcie do tradycji, bo łotewski śpiew churalny, zakładam, ma swoje korzenie gdzieś pewnie w okolicach średniowiecza.
No zapewne, tak, zapewne tak. No zgadza się, to jest zresztą takie, to trochę nawiązuje do naszej wczorajszej rozmowy na antenie Radia Kraków. Takie miejsca, w których pojawiają się te łączniki pomiędzy różnymi gatunkami czy epokami, to są zazwyczaj furtki do tego świata, do świata muzyki nowej, właśnie tego świata, który się wydaje taki nieprzystępny, za wysokim murem i tak dalej. To ilekroć się uda wykuć małą dziurę, przez którą ktoś zajrzy, posłucha, to wydaje mi się, że właśnie poprzez coś, co być może już zna, kojarzy i tak dalej, to jest na pewno dobra droga dotarcia. Mam nadzieję, że drugi punkt kulminacyjny tego festiwalu, czyli koncert Gitar Olimpiad, też ma podobną mechanikę, bo to jest koncert muzyki gitarowej od 1 do 12 gitarzystów, do 12 gitar elektrycznych też dodam, więc w bardzo różnym składzie ten koncert będzie się odbywał, też będzie stopniowo ta gradacja.
Ten skład się będzie rozbudowywał, czy on będzie się zmieniał w trakcie?
Będzie się rozbudowywał i zmieniał w trakcie, ale zaczniemy od 1, skończymy na 12, po drodze z kilkoma kwartetami, dokładnie w taki sposób. Natomiast, no właśnie, musieliśmy zbudować 12-osobowy skład, więc zaprosiliśmy dwa kwartety gitarowe, jeden z Nowego Jorku, Dieter, drugi z Belgii, z Werm. Świetnie, no, mając tak świetne kwartety, które ze sobą się dobrze znają i funkcjonują, no nie sposób zatrzymać się tylko na tym punkcie kulminacyjnym, którym jest kompozycja Juliusa Eastmana, do którego właśnie potrzebujemy tych 12 gitar, tylko chcemy też tym kwartetom dać szansę się pokazać i pokazać to, co robią dobrze z tymi gitarami. Uzupełnia skład
właśnie
czterech...
Właśnie miałem pytać, kto będzie trzecim kwartetem?
To właśnie już nie jest kwartet, to jest zestaw polskich gitarzystów, więc mamy w tej olimpiadzie polską reprezentację. Będzie to między innymi Wojciech Błażejczyk, Michał Lazar i Artur Rumiński. Jeszcze nad tym składem pracuję, ale już po tych nazwiskach słychać, że to jest różny zestaw muzyków. Wojciech jest przede wszystkim kompozytorem, ale też gitarzystą. Wojciech zrobi aranżację tego utworu Juliusa Eastmana na 12 gitar. To jest o tyle ciekawa sprawa, że ten utwór został napisany na nieokreślony skład i zazwyczaj jest wykonywany na 4 fortepiany. I to jest też wersja, której nagranie mamy z czasów życia kompozytora, z jego współudziałem w ogóle w wykonaniu tego utworu, więc ona uchodzi za tę kanoniczną. Natomiast i ona zresztą zabrzmiała też w Krakowie na festiwalu Unsound. Natomiast później na Sacrum Profanum mieliśmy wersję na 4 akordeony, na 3 kwartety smyczkowe i teraz właśnie jeszcze na te 12 gitar. I można sobie pomyśleć, ale po co tak często wracać do tego Eastmana i do tego konkretnego utworu. Ano po to, że w każdej z tych wersji ten utwór naprawdę jest zupełnie inny i siła emocjonalna i przekaz i wyraz jakby tego utworu poza jego charakterem, brzmieniem, fakturą i tak dalej, to wszystko naprawdę w nim mocno się zmienia i warto poznawać ten utwór od tych różnych stron, też w myśl pomysłu kompozytora. Jedyna jeszcze ważna rzecz w tym wypadku jest taka, że Julius Eastman za swojego życia słyszał ten utwór właśnie wykonywany na fortepiany, ale też i na 12 gitar. W 78 roku w Nowym Jorku odbyło się jednorazowe wykonanie tego utworu właśnie w takiej formie i to mi nie dawało spokoju.
A grali akademicy, czy raczej muzycy, którzy są z różnych środowisk?
Niestety nie udało mi się znaleźć informacji na temat składu. Gdybym ten skład odszukał, pewnie bym się uparł, żeby go odtworzyć tutaj. Może nawet lepiej, że nie udało mi się do tego dotrzeć, ale ta sama myśl, że ten utwór właśnie jeszcze w takim wydaniu gdzieś oryginalnie, powiedzmy, zafunkcjonował, nie dawała mi spokoju i chciałem doprowadzić do jego wykonania. To jest utwór o silnym ładunku też, on jest bez słów, ale ma silny ładunek treści, nie tylko emocji. On jest mocno to jest protest song właściwie, song bez słów, więc to jest też duża siła tego utworu i ja go chcę zaprząść właśnie w taką walkę tutaj, to znaczy chcę, żeby on coś nam powiedział i dla mnie to jest ostatni sposób odczytywania też tego hasła gatunków zagrożonych wyginięciem, bo czasem to dobrze, jak któryś gatunek jest zagrożony tym wyginięciem.
Domyślam się już, w którą stronę trochę zmierzasz. Myślę, że warto byłoby nakreślić chociaż w kilku słowach to, kim i w jakiej sytuacji był Julius Eastman, żebyśmy dostali troszeczkę przeciwwagę do tego, co kryje się w twojej głowie w tej chwili.
Julius Eastman był przedstawicielem środowiska akademickiego zajmującego się muzyką nową właśnie i był w nim w potrójnej mniejszości, był czarny, był homoseksualistą czyli w podwójnej w takim razie.
Podwójnej. Mhm.
A ta trzecia to jest taka, że po prostu był w tym środowisku dość hermetycznym i był...
Białych, heteroseksualnych mężczyzn, powiedzmy to wprost.
Dokładnie tak. I całą swoją artystyczną drogą on odreagowywał jakoś te sytuacje, te niesprawiedliwości na różny sposób, ale w tym takim najbardziej pełnym okresie, w tym najbardziej witalnym okresie, to były żarliwe, pasjonujące, emocjonujące utwory, które niosą ludzi na barykady. Mam mocne przekonanie, że to jest w stanie tak zadziałać, gdyby tylko to podać w odpowiedniej formie, to właśnie może mieć taką siłę, że jest ona absolutnie czytelna, komunikatywna. Do tego prowokował tytułami, to znaczy no właśnie drażnił te białe środowisko, używając w tytułach słów na N.
N-word, tak?
Tak. Czy
korespondujący z jego tożsamością, czy kolorem skóry, czy orientacją seksualną.
Tak, gejowska gerilla to jest jeden z tytułów też. I no właśnie, to nie jest tak, że nie ma ukierunkowania tych emocji, że nie ma jakiejś takiej pomocy czy wskazówki od kompozytorskiej, bo ona jest w tytule, ale to okazuje się, że wystarczy, że później sama ta siła muzyki jest w stanie przekazać to, co on chciał powiedzieć. Natomiast no, my jesteśmy świadkami zupełnie innej walki w tej chwili. Też grunt amerykański, grunt polski, u nas problemy rasowe, o ile są, to one nie są codziennością, nie są tak dotkliwe. I akurat problemów rasowych przy okazji obu kryzysów uchodźczych na granicy z Białorusią czy z Ukrainą mieliśmy okazję zaobserwować. Natomiast palącymi kwestiami są sprawy ograniczania praw kobiet i jakiejś nadal silnej walki z białym heteroseksualnym mężczyzną, po prostu.
Czy patriarchatem. Jeżeli przedmiotem dyskusji stają się tak naturalne, wydaje mi się, w ewolucji języka rzeczy jak feminatywy i okazuje się, że jest są osoby, które okopują się na stanowisku, że to jest zupełnie niedopuszczalne, to chyba daje to też jasny obraz, jaki jest stosunek do kobiet.
Ale też no, to nieużywanie feminatywów jest też taką przepustką do męskiego świata.
Oczywiście.
I właśnie to, że sobie pozwalamy na to myślenie, że to jest to miejsce, ten męski świat jest właśnie tym, który nobilituje, no to jest to właśnie tu należy się złapać na tej myśli i powiedzieć sobie, no dość, po prostu. To znaczy, nie ma, akurat feminatywy są świetnym przykładem, bo nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, że one są jakimś sztucznym wynalazkiem, bo przed wojną były w normalnym użyciu. Są na to dowody, są gazety, które pokazują właśnie użycie tych wytykanych jako najbardziej absurdalne i śmieszne feminatywy i tak dalej, typu psycholożka. No ja nie widzę w tym nic śmiesznego, kwestia osłuchania tylko i wyłącznie. I znów wrócę do swojej córki. Dla niej używanie feminatywów jest absolutnie naturalne. Mi się jeszcze zdarza o nich zapomnieć, jakiegoś nie użyć. Ale od razu, jeżeli tylko Gaja jest przy mnie, ona mnie poprawi. Dla niej to jest absolutnie zwyczajne i też nie wiem, nie poprawiam młodszej córki, która ma w tej chwili 2,5 roku, jak mówi moja tata. To jest logiczne też językowo, że ona mówi moja tata, nie?
Tak, oczywiście.
Bo tata przecież jak mama kończy się na A i tak dalej, więc nie wiem, te dzieci naturalnie, jak się uczą języka i popełniają czasem błędy, de facto obnażają język z jakichś takich nielogicznych błędów i myślę, że to wszystko w tym języku jest, tylko my zaprzestaliśmy tego używać. I de facto języki w ogóle, ale też i jego części są też zagrożone wyginięciem. To jest w sumie zupełnie pasujące do tej idei, która jest szalenie pojemna i wydaje mi się, że nie tylko na gruncie muzyki współczesnej można ją eksplorować z sukcesami. Wracając natomiast do tego koncertu, to dla mnie muzyka gitarowa jest takim symbolem maczystowskiej energii i dominacji i że w tych pozach gitarowych, w tych solówkach, to właśnie chodzi o jakiś taki swoisty wybuch testosteronu i przedłużenie nie wiem, do swojej męskości też właśnie w tej specyficznej choreografii.
No kojarzymy te wszystkie gesty z wyginaniem się z gitarą zadartą do góry i jednoczesnym gitarą, graniem solówki.
Gitarą trzymaną też w tym, a nie innym
oczywiście,
miejscu
tak.
I tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc pokazanie tego całego świata i celowo teraz ten koncert, może prowokacyjnie, może nie. To nie o prowokacji chodziło, tylko celowo cały ten koncert zostanie wykonany przez mężczyzn i w repertuarze znajdziemy tylko i wyłącznie męskie nazwiska. Ale,
no, ale na szczęście, dopowiem, nie tylko białych i nie tylko heteroseksualnych.
Zgadza się, ale też w ogóle muzykę taką, która obnaża cały ten świat muzyki gitarowej i pokazuje go w zupełnie innym wydaniu, niestereotypowym ujęciu. I będziemy mieć tam muzykę między innymi Stephena O'Malley czy Jamesa Tenneya, właśnie w takim gdzieś wyciszonym ujęciu. Wywodzącym się z muzyki dronowej, chociaż to ciekawe, bo Stephen O'Malley jest przedstawicielem współczesnego świata dronowego metalu, a James Tenney jest tym jednym z niepokornych akademików amerykańskich, który no właśnie przesuwał granice, pokazywał nowe światy pola do eksploracji właśnie w tej muzyce współczesnej. Będzie muzyka dwóch najważniejszych być może postaci amerykańskiej awangardy, czyli Freda Frita i Johna Zorna. I właściwie tutaj można by postawić kropkę, bo w ich dorobek jest tak ogromny, że właściwie jednego z nich można by z muzyki ułożyć cały program. Będzie też kompozycja Wojtka Błażejczyka, solowy utwór i będzie trochę takiej muzyki alternatywnej, którą gdzieś te kwartety eksplorują, bo o ile one są złożone z muzyków akademicko wyszkolonych, to są tak otwarte umysły, tak też serdeczni ludzie, którzy poszukują właśnie, przerzucają te mosty i starają się bratać z innymi dawnymi metalowcami z różnych światów. No i ja tak sobie myślę, że może warto gdzieś zaznaczyć, może odśpiewać jakiś taki hymn zwycięstwa nad patriarchatem, czy niech potraktować ten koncert jako taki łabędzi śpiew właśnie maczyzmu i być może właśnie tego jesteśmy świadkami teraz, tylko to jeszcze, wiesz, jeszcze to aż tak nie wybrzmiało. Widać te zmiany, one postępują, one są coraz silniejsze, już dużo rzeczy nie przechodzi, nie uchodzi i bardzo dobrze i po prostu cieszmy się tym, no. Dajmy sobie tę przestrzeń do tego, żeby gdzieś wspólnie sobie powiedzieć, że idziemy w dobrą stronę. I temu ten koncert też służy, a od razu uspokajam, na festiwalu od kilku lat dbam o to, żeby reprezentacja kobiet kompozytorek była duża.
Tak.
Więc o ile w tym koncercie sobie utrudniłem de facto w pozostałych, to na przestrzeni całego festiwalu jest nieźle. I tu na przykład dużą przeciwwagą jest koncert otwierający zaraz po Ewie Lipsien, Marek Pospieszalski ze swoim oktetem, którym, no to jest świetna historia akurat do pociągnięcia w tym momencie, bo Marek Pospieszalski wydał w tym roku, w marcu czy w kwietniu, w Clean Feed świetny podwójny album Polscy Kompozytorzy XX wieku. I to jest zestaw 12 utworów, którymi się zainspirował, 12 różnych polskich kompozytorów, którymi się Marek Pospieszalski inspirował przez lata, które go fascynowały, którego też artystycznie napędzały i postanowił się im zrewanżować, postanowił przygotować swoje impresje na ten temat. To nie są aranżacje, to byłoby za dużo powiedziane. Nagrał je w krakowskiej Alchemii ze swoim oktetem, w którym też całkiem przyzwoita, bardzo dobra plejada polskich muzyków jazzowych. I Marek do mnie napisał, z propozycją, zagrajmy to na sakrum, to świetnie pasuje. Świetnie pasuje, zgadza się, Marku. To jest właśnie to, o co w tym chodzi. Jest i sakrum, i profanum. Jest to połączenie właśnie obu tych światów. Ale zróbmy tego kontynuację. Dopiszmy do tego...
12 kompozytorek.
Dokładnie, dopiszmy do tego herstorię. Marek mówi, taki miałem plan. Właśnie tak chciałem ten projekt rozwinąć, więc zróbmy tego premierę na Sacrum Profanum. Wybraliśmy wspólnie z Markiem znakomity zestaw polskich kompozytorek, śmieję się, że to od B do Z, od Bacewicz po Zubel. I rzeczywiście to nie tylko wydaje mi się, że żadnej ważnej polskiej kompozytorki tam nie brakuje, ale rzeczywiście pokrycie mamy całego XX wieku, bo Zubel właściwie bardziej funkcjonuje w XXI, choć zaczynała na końcu XXI, a Bacewicz oczywiście na początku, ale jest i Buczek, jest i Sikora, i Kulenty, i Moszumańska Nazar, i Pstrokońska Nawratil. No jest, zestaw jest absolutnie wyjątkowy i wart uwagi i być może część ze słuchaczy właśnie też tej jazzowej publiczności, która liczę, że przyjdzie i tak naprawdę liczę, że te obie publiczności się spotkają na tym koncercie. Myślę, że i jedna, i druga może jakieś białe plamy w tej polskiej herstorii muzyki nadrobić. I to jest silna przeciwwaga i też dowód na to, że te sprawy są gdzieś dla festiwalu ważne i istotne. I de facto podjęliśmy ten trud debaty o parytecie w muzyce jeszcze zanim zdołaliśmy go osiągnąć. I pamiętam, jak się wtedy w 2016 roku gromy na nas ciskano, że mówimy tu o parytetach, wykorzystujemy czarny piątek, bo to akurat czarny, czy w ogóle czarny protest, to akurat w ogóle wtedy się działo, do tego, żeby się wpisać czasowo w narrację na ten temat. No nie, no po prostu najpierw zrobiliśmy to, co się dało, ale z każdym rokiem robiliśmy więcej. Już rok później właściwie tam było 48 czy 49% i te parytety, też będę ich bronił, one są absolutnie konieczne. To znaczy, dopóki To też widać tak naprawdę, bo parytety w muzyce alternatywnej na Zachodzie funkcjonowały od lat i teraz widać owoce tego. Właśnie jaki mamy wysyp producentek muzyki elektronicznej, jaki mamy wysyp zespołów gitarowych kobiecych, ile tych programów wyrównujących szanse czy zachęcających, inkluzywnych wobec kobiet na różnym etapie też kariery powstało i teraz nie wiem, na letnich festiwalach czy na festiwalach muzyki alternatywnej nie brakuje kobiet i to też dlatego, że one są w tym alternatywnym mainstreamie, tylko żeby do niego dojść muszą mieć te przestrzeń. I tak samo jest w muzyce komponowanej de facto, to znaczy w muzyce tego najmłodszego pokolenia. Powiedziałbym, że więcej jest ciekawych kompozytorek niż kompozytorów, że tutaj ten balans się zaczyna odwracać w drugą stronę i świetnie. I właśnie o to chodzi, żeby te szanse wyrównywać, ale w dalszym ciągu z dawnych lat można wyciągać świetne, zapomniane kompozytorki, właśnie albo kompozytorki, które w swoim czasie były zdominowane przez ten męski świat, się w nim nie odnajdywały i przecież nie muszą się w nim odnajdywać, bo to jest...
Nikomu to nigdy nie było potrzebne i nikt nie narzekał. Taka jest niestety smutna prawda, ale rzeczywiście ostatnie kilkaset lat historii muzyki pokazuje, że kobiety zawsze były gdzieś na marginesie, czy to sztuki kompozytorskiej, czy także i wykonawczej. A dopiero właściwie w ostatnich latach coś się zmienia i to rzeczywiście za sprawą trochę takiego, powiedziałbym, majstrowania przy tych mechanizmach i bardzo słusznie, bo jeżeli coś nie działa, to po prostu wymaga zewnętrznej interwencji.
Planu naprawczego.
I naprawy, tak oczywiście, jest. Że tak.
I myślę, że kwestia, nie wiem, dekady, może mniej i one nie będą potrzebne, w sensie będą już absolutnie naturalne.
Naturalne, tak samo jak feminatywy.
Dokładnie tak.
Krzysztof Pietraszewski w Radiu Kraków Kultura. Rozmawiamy dziś o festiwalu Sacrum Profanum. Myślę, że możemy zagrać jeszcze krótki fragment. To będzie Fred Frith.
O bardzo długim tytule The As Usual Dance i później już nie pamiętam niestety, natomiast to jest jeden z jego kwartetów gitarowych. Kompozycja trwa 28 minut, ale jest podzielona na części, więc tam się zaczyna od części D. Zresztą w moim przekonaniu najlepszej to właśnie tę część usłyszymy na żywo i to jest 89 rok, a brzmi bardzo dobrze i dziś. Thank you.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. Wracamy jeszcze na krótki moment do rozmowy z Krzysztofem Pietraszewskim. Krzysztofie, właściwie zmapowaliśmy bardzo dużo wątków, które wydaje się i bardzo dobrze wykraczają dalece poza sam program festiwalu, ale pokazują jego wielokontekstowość, jego umiejscowienie w naszej wspólnej dzisiejszej rzeczywistości, jego w jakiś sposób pewnie rewolucyjność, czy po prostu postawienie kolejnego kroku, i w zasadzie chyba taka jest trochę rola kultury.
No, zgadzam się z tobą. Dziękuję też, że to dostrzegasz. Dla mnie festiwal jest właśnie czymś więcej i wymaga i szerszego przygotowania, i szerszego obudowania, bo to jest jakimś uzasadnieniem w ogóle, dlaczego festiwal tworzyć, dlaczego go prezentować właśnie w takiej formie, która od wszystkich wymaga większego zaangażowania, czy większego nie wiem, zużycia środków w jakimś sensie. I tak od organizatorów, jak i od odbiorców. Bo takie skondensowanie, to ja mam wrażenie, że to być może kiedyś było czymś, co ułatwiało odbiór kultury, bo właśnie łatwiej było się wyłączyć na krócej, przyjechać. W takich dawnych czasach to już w ogóle, jeżeli podróże trwały tygodniami, to tym bardziej właśnie festiwal miał sens. W dzisiejszym świecie bardzo szybkim i takim skrótowym i atakującym nas zewsząd właśnie takimi drobnymi tylko bodźcami, to taki festiwal wydaje się zupełnie do tego świata niepasujący, bo właśnie gdzieś tworzy jakąś taką sztuczną...
On ginie w eventowości po prostu i w tej doraźności takiej i bez jakiegoś głośniejszego, dobitniejszego wypowiedzenia się i osadzenia w kontekście, rzeczywiście po prostu będzie jedną tylko i wyłącznie z wielu iskier, jak fajerwerk, a jak wiemy, odchodzimy od fajerwerków.
No właśnie, powinniśmy w każdym razie, więc ja coraz bardziej czuję w ogóle, że jesteśmy w przededniu dużej zmiany, właśnie w takich różnych mechanizmach społecznych, medialnych, czy nie wiem, w szerszej perspektywie być może nawet ekonomicznych, systemowych, których rzeczywistość zaczyna się po prostu domagać, rzeczywistość i my w niej tkwiący, bo gdzieś w tym szaleństwie daliśmy się zapędzić i chyba wielu z nas nie czuje się z tym dobrze. Część z nas nie wyrabia po prostu i czuje się pomijana. I dla wielu... To jest kolejny paradoks naszych czasów, że dla wielu przestrzeń do wypowiedzi została stworzona, ale wielu tę przestrzeń też odebrano. I absolutnie ta forma, w jakiej to wszystko się odbywa, jest nie do przyjęcia, czy nie do zaaplikowania nawet, nie do dostosowania się dla niektórych. Więc liczę trochę na to, bo ja coraz częściej też czuję się w jakiejś kolejnie utkwiony i właśnie no może też sakrum profanum miejscami będzie inspiracją do takiej zmiany. I tu przytoczę krótko jeden przykład jeszcze koncertu 100 Cymbals, czyli 100 talerzy perkusyjnych. To jest koncert, który wyjmie wszystkich z rzeczywistości bez dwóch zdań. To jest koncert na 100 talerzy perkusyjnych, koncert instalacyjny, który już wizualnie robi duże wrażenie. Ryoichi Ikeda, kompozytor, dlaczego nie, ale przede wszystkim producent, przede wszystkim artysta audiowizualny, wywodzący się ze świata muzyki elektronicznej, podszytej glitchem i IDM-em, współpracujący z Alvą Noto, czyli Karlstenem Nikolajem, który właściwie świetnie pasuje i do tego świata elektronicznej alternatywy, jak i do tej muzyki współczesnej, w której bywa rozchwytywany. I tu przygotował dla zespołu perkusistów ze Strasburga utwór właśnie na 100 talerzy perkusyjnych, każdy na jednym stojaku ułożony w piękny, symetryczny kwadrat, pomiędzy którymi przemyka w płynnej choreografii tych 9 perkusistów. I wzbudza je w drgania. Okazuje się, że te blachy, które zazwyczaj są źródłem zgiełku i hałasu, potraktujmy go jako ten hałas i szum informacyjny, w którym żyjemy, okazuje się, że one potrafią w harmonię, że one potrafią śpiewnie, że one potrafią delikatnie, że one potrafią tak, że aż chcemy się w nie wsłuchać, a ponieważ będziemy słuchać tego na biało, bez nagłośnienia, to będziemy musieli wytężyć też ten słuch. Właśnie to nie będzie tak, że coś do nas krzyczy, tylko to my będziemy musieli się postarać.
Żeby coś usłyszeć,
w to się wsłuchać, w temu się oddać. W myśl też głębokiego słuchania, czyli pewnej filozofii odbierania właściwie nie tyle muzyki, co otoczenia, to nie tylko też dźwięków właśnie, tylko wprost całego otoczenia. Myślę tu o filozofii Pauline Oliver, znakomitej kompozytorki i też myślicielki. I takie zmiany, taki koncert może być początkiem zmiany w jednostkowym doświadczeniu. Właśnie przez to, że będzie tak bardzo inny, tak bardzo wybijający, tak bardzo pobudzający gdzieś czy percepcję, czy wyobraźnię, czy refleksję. I na takie, jeżeli choć jednej osoby życie to zmieni na tym koncercie, to wiesz, to dla mnie było warto.
To jest wystarczające w zupełności. Oczywiście, że tak. Pozwolę sobie jeszcze ideologicznie trochę wrócić, bo zwróciłeś uwagę w koncercie 100 Cymbals na to, że będzie tam 9 perkusistów czy perkusjonistów, instrumentalistów, którzy będą się przemieszczać i tworzyć tak naprawdę oni sami również instalacje, ale że to chyba znowu sprowadza nas do tego, że ten zgiełk, z którym być może czasem kojarzą nam się perkusyjne talerze, w rękach współpracujących ze sobą, działających wspólnie i dla jednego celu, 9 instrumentalistów może zamienić się w symfonię. Może to jest właśnie też jakiś klucz, ta współpraca.
Ta współpraca i ta wspólnota, tak. Bardzo, bardzo tego wszyscy potrzebujemy i na wielu polach ja też w tym roku będę głośno to powtarzał, że to środowisko muzyki współczesnej też potrzebuje tej wspólnoty. Właśnie wspólnoty zaangażowanej nie publiczności, nie odbiorców, tylko czegoś więcej.
Czegoś więcej i też wewnątrz środowiskowej, ale myślę, że w ogóle w kulturze dużo lepiej działa wspólnota i współpraca niż konkurencyjność. Zostawmy konkurencyjność dla tego świata, od którego na sakrum profanum będziemy trochę uciekać.
Otóż to.
Krzysztof Pietraszewski, dyrektor artystyczny festiwalu Sacrum Profanum. Bardzo ci, Krzysztofie, dziękuję. Nie pozostaje mi chyba nic innego niż poprosić cię o to, mimo że wypowiedziałeś już dzisiaj na antenie Radia Kraków Kultura dużo słów, żebyś super syntetycznie zaprosił na Sacrum Profanum w tym roku.
Super syntetycznie, to będzie 20. edycja festiwalu Sacrum Profanum. Te elementy rocznicowe będą też wybrzmiewać, ale może zostawmy na nie jeszcze trochę pola. Kluczy do odczytania hasła gatunki zagrożone wyginięciem jest sporo, ale wyczytacie je na stronie sacrumprofanum.com, tam też cały program. Choć zachęcam przede wszystkim do zapatrywania się w identyfikację wizualną. Znakomity rysunek Piotra Gruszczyńskiego, Kaczyńskiego, który wiele z tych wątków, jeśli nie wszystkie, o których dzisiaj w tej długiej rozmowie rozmawialiśmy, ujął na jednej kartce, na jednym obrazku. I to jest niesamowite, że obraz czy muzyka potrafią czasem w skondensowany sposób przekazać o wiele więcej niż ludzie je wypowiadając. Więc odsyłam do tych materiałów i zapraszam was bardzo gorąco 2 do 11 września w Krakowie. 12 koncertów u schyłku cywilizacji.
Radio Kraków Kultura oczywiście też zaprasza także ich w imieniu swoim i mamy nadzieję, Krzysztofie, że jeszcze nas odwiedzisz wobec tego bliżej festiwalu po to, żebyśmy mogli pozagłębiać się w bardziej tak zwane partykularne wątki.
Bardzo, bardzo chętnie. Dziękuję też za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.